Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Dwudziestego listopada w argentyńskiej miejscowości Tigre zmarł Diego Maradona. W związku z tym decyzja co do tematu kolejnego odcinka podcastu z cyklu Legendarni mogła być tylko jedna. W dzisiejszych historiach z boiska postaram się przybliżyć wam postać boskiego, Diego. Człowieka, który w pewnym momencie wykroczył daleko poza ramy, w których umieścilibyśmy kogoś określonego mianem piłkarskiego idola. Zatem jak określić rolę, którą w swoim 60-letnim życiu odegrał Diego Armando Maradona? Ikona popkultury? Jedna z najważniejszych osób drugiej połowy XX wieku? A może antybohater, który powinien służyć za przestrogę dla młodych zawodników, aspirujących do miana gwiazdy? Tylko czy którykolwiek piłkarz w historii będzie musiał borykać się jeszcze z tak ogromną presją, jaka spadła w pewnym momencie na barki argentyńskiego bożyszcza fanów futbolu? Nie moją rolą jest to oceniać. Ja postaram się w jak najbardziej obiektywny sposób opowiedzieć wam historię chłopaka ze slumsów Buenos Aires, który zdobył Mount Everest popularności, by wkrótce spaść z niego bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Starsi słuchacze pewnie uśmiechają się teraz sentymentem. Młodsi niech słuchają uważnie. Za chwilę opowiem wam historię największej ikony futbolu w dotychczasowych dziejach. Nazywam się Konrad Szymański. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, możesz zaobserwować mój podcast i zostawić łapkę w górę, jeśli słuchasz mnie na YouTubie. W ten sposób mi pomożesz. Dziękuję. Panie i panowie, zaczynamy. Słuchacie podcastu Historie z boiska, a przed wami...
Piłkarscy herosi żyją wiecznie. Seria Legendarni.
W 1928 roku argentyński magazyn sportowy El Grafico umieścił na swoich łamach opis chłopca, który w mniemaniu redaktorów tej gazety miał być uosobieniem duszy ich rodzimego futbolu. Jonathan Wilson w książce Aniołowie o brudnych twarzach tak opisywał postać Pibe, jak zwykło mówić się na jego Maradonę. Rozczochrany chłopak ma wesoły wyraz twarzy, choć zęby stępił mu czerstwy chleb. Ma na sobie skromne, połatane i za duże ubranie. Zawadiaka, inteligentny urwis, biega za szmacianką, jakby się z nią urodził. Drybluje, strzela, nie boi się ostrych starć. Jest cwany i żeby wygrać, nie waha się posunąć do oszustwa. Co ważne, nigdy nie dorasta. Otoczenie tego od niego nie wymaga. Od tego momentu naród argentyński, składający się głównie z potomków europejskich imigrantów, czekał na narodziny chłopca, który okaże się spoiwem dla zróżnicowanego etnicznie kraju. Czekał na narodziny symbolu argentyńskiego futbolu, w którego krwi miała być zawarta cała tożsamość piłki nożnej rodem z kraju tanga, tak barwnie opisana na łamach El Grafico. A przecież piłka nożna od zawsze była tym, co łączyło Argentynę ponad licznymi podziałami nękającymi ten kraj. 30 października 1960 roku. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w robotniczej prowincji Buenos Aires o nazwie Lanús przyszedł na świat tak długo wyczekiwany mesjasz futbolu. Diego Armando, który swoje pierwsze imię odziedziczył po ojcu, był czwartym dzieckiem pracownika fabryki mączki kostnej i Donny Toty, która dorabiała jako pomoc domowa w bogatych domach stolicy Argentyny. Wcześniej państwo Maradona doczekali się trzech córek. Jak przystało na Mesjasza, malec dorastał w biedzie, brudzie i ubóstwie. warunkach, które w późniejszych latach miały determinować jego potrzebę osiągnięcia sukcesu i wyciągnięcia rodziny z miejsca, gdzie diabeł mówił światu dobranoc, a za takie trzeba uznać dzielnicę Via Fiorito. Rodzina Maradonów mieszkała w budynku przypominającym bardziej szopę niż dom z prawdziwego zdarzenia. Bez bieżącej wody, bez prądu. Ciężkie warunki bytowania wynagradzała Diego miłość rodziny i przyjaźń kolegów z podwórka, którzy nauczyli go, jak przetrwać w miejscu, gdzie głównym kodeksem postępowania było prawo ulicy. Symboliczna dla całego życia przyszłego piłkarza była sytuacja, która przydarzyła mu się, gdy miał zaledwie kilka lat. Wpadł wówczas do szamba, z którego wyłowił go wujek. Powiedział do mnie:
Diego, trzymaj głowę ponad gównem!
Przypominam sobie te słowa we wszystkich trudnych sytuacjach życiowych. Z upływem kolejnych lat musiał stać się typowym cwaniakiem, wykazującym się sprytem i zaradnością życiową. Akurat te cechy charakteru, nazywane w miejscowym slangu vivezą, były bardzo pożądane wśród osób z nizin społecznych. Świadczyły o umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej. Oczywiście nie muszę wspominać, że przez cały okres dzieciństwa małemu Diego nieustannie towarzyszyła piłka. Pierwszą otrzymał w wieku 3 lat jako prezent rodzinowy od swojego kuzyna. Od tego momentu stała się ona jego nierozłącznym atrybutem, jak na prawdziwego pibę przystało. W wieku 8 lat malec trafił do młodzieżowej sekcji klubu Argentinos Juniors, słynącego ze szkolenia młodzieży, które stało na bardzo wysokim poziomie. Klubowi trenerzy szybko zorientowali się, że nie trafił do nich przeciętny dzieciak z ulicy. Nie dowierzali wręcz, że chłopiec ma dopiero 8 lat i potrafi już wyczyniać z piłką istne cuda. Sądzili, że jego metryka jest sfałszowana. Gdy dotarło do nich, że mają do czynienia z prawdziwą perełką, wysłali go do gabinetu lekarza, który zafundował mu kurację hormonalną, mającą na celu przyspieszyć jego rozwój fizyczny. Być może ta sytuacja w pewnym stopniu oswoiła małego Diego z obcowaniem ze środkami chemicznymi, co przyniosło opłakane skutki w przyszłości. Wkrótce Dieguito stał się prawdziwą atrakcją klubową i swego rodzaju maskotką Argentinos Juniors. Klubowi działacze wpuszczali go w przerwie spotkań drużyny seniorów, by zabawiał publiczność, popisując się żonglerką i różnorakimi sztuczkami technicznymi. Zachwyceni kibice kilkukrotnie domagali się od włodarzy, by Maradona został na boisku i mierzył się z dorosłymi piłkarzami. Wieść o malcu trenującym w Argentinos Juniors obiegła w końcu cały kraj. Dieguito tonął w zbyt dużej koszulce klubowej. Oczy przysłaniała mu burza kruczoczarnych włosów. Wyglądał jak dzieciak żywcem wyjęty z zakamarków szemranych dzielnic argentyńskiej stolicy. W dodatku wydawało się, że piłka była dodatkowym organem, na stałe przytwierdzonym do jego nóg. W tym momencie wielu kibiców już w to uwierzyło. Oto ten, który symbolizuje zatraconą tożsamość futbolu albicelestes. Chłopiec, który zaprowadzi ich na szczyt. Dla Maradony oznaczało to pierwsze zmierzenie się z presją społeczeństwa, która rosła z upływem kolejnych lat. Oczywiście sława niosła ze sobą również blichtr i pozwalała dzieciakowi wychowanemu na ulicy zasmakować życie w bardziej luksusowych warunkach. Gdy miał 15 lat, przeprowadził się wraz z rodziną do nowego mieszkania, które opłacił mu klub. Wkrótce zaczęło do niego docierać, jak wielkim talentem obdarowali go piłkarscy bogowie i jak wiele furtek może dzięki niemu otworzyć. Diego bardzo źle znosił porażki. Przegrane mecze często kończyły się łzami rozpaczy. Właściwie to cecha charakterystyczna dla ludzi, którzy są nastawieni na osiąganie kolejnych sukcesów. Skutek uboczny genialnego talentu i chęci dążenia do perfekcji. Porażki budziły w Maradonie rozkapryszonego dzieciaka, nadąsanego na cały świat i zachowującego się, jakby ktoś właśnie zabrał mu cukierka. Pod tym względem nie zmienił się praktycznie przez całą swoją karierę. Jako nastolatek zawarł również dwie znajomości, które znacząco wpłynęły na jego życie. Pewnego razu mamie Diego zabrakło pieniędzy w kolejce do sklepowej kasy. Stojąca za nią młoda dziewczyna udzieliła dolnie totcie pożyczki na brakującą jej kwotę. Tego samego dnia wieczorem Diego został wysłany z zadaniem zwrócenia zaciągniętego przez matkę długu. Dobroduszną dziewczyną okazała się być Claudia Villafañe. Nastolatka tak bardzo przypadła do gustu młodemu piłkarzowi, że wkrótce została jego drugą połówką, a w przyszłości stanęli razem na ślubnym kobierco. O ile pierwsza ze znajomości miała wpływ na życie uczuciowe i rodzinne Maradony, o tyle pewien chłopak, poznany przypadkiem przez młodzieżowca Argentinos Juniors, znacząco wpłynął na rozwój jego kariery i w ciągu kilku lat uczynił z Maradony maszynkę do zarabiania pieniędzy. Jorge Zitterspieler, bo o nim mowa, był potomkiem rodziny polsko-żydowskich imigrantów. Chłopak był 2 lata starszy od Diego i w pewnym sensie zawdzięczał młodzianowi odzyskanie radości z oglądania futbolu. Zitterspieler popadł w depresję, gdy jego starszy o 10 lat brat, Juan Eduardo, który także był piłkarzem Argentinos, zmarł, dostając krwotoku po tym, jak w czasie meczu rywal kopnął go w jądra. Jorge zamknął się na długi czas w pokoju i postanowił nie wychodzić z domu. Na stadionie Argentinos pojawił się dopiero wtedy, gdy zaciekawiły go opowieści o małym chłopcu, wyczyniającym cuda z piłką w czasie meczowej przerwy. Zachwycony popisami Maradony Zitterspieler zapragnął poznać Diego. Wkrótce obaj chłopcy zostali przyjaciółmi. Obu łączyła burza kruczoczarnych włosów na głowie i tendencja do tycia. Jorge nie był jednak w stanie zrzucić zbędnych kilogramów poprzez uprawianie sportu. Przybyta w dzieciństwie choroba polio sprawiła, że nowy przyjaciel Diego kuśtykał. I chociaż Zitterspieler nie był typem atlety, to miał inne przydatne zalety. Pochodził z dobrego domu. Jego hobby były ekonomia i finanse. Jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia przez Jorge obaj postanowili, że ten zostanie agentem utalentowanego piłkarza. 20 października 1976 roku. Tego dnia w meczu Argentinos Juniors przeciwko Talleres Diego Armando Maradona zadebiutował w seniorskiej piłce. Tym samym niespełna 16-letni gracz został najmłodszym debiutantem w historii Ligi Argentyńskiej. Jego rekord został pobity dopiero w 2003 roku przez Sergio Agüero. Natomiast w lutym 1977 roku Maradona zagrał po raz pierwszy w koszulce w biało-błękitne pasy, powołany na towarzyski mecz z Węgrami przez selekcjonera kadry narodowej Cesara Luisa Menottiego. Miejsca w reprezentacji Argentyny zabrakło za to dla Maradony w drużynie, która w 1978 roku zdobyła Mistrzostwo Świata w czasie czempionatu rozgrywanego w ich ojczyźnie. Decyzja Menottiego bardzo zabolała Diego, który chyba nigdy tak do końca nie wybaczył ówczesnemu selekcjonerowi pominięcia go przy wysyłaniu powołań. W 1978 roku zraniony nastolatek porywał się wręcz na stwierdzenia o zdradzie Menottiego i przebąkiwał o zakończeniu kariery, czym chyba najlepiej potwierdził, że decyzja opiekuna Albiceleste była słuszna. Zresztą o czym tu mówić, skoro w miejsce rozhisteryzowanego 18-latka pojechało o wiele bardziej doświadczone tuzy futbolu pokroju Mario Kempesza czy Ricardo Bociniego, które ostatecznie osiągnęły wyznaczone im cele. Pewną rekompensatę dla Maradony stanowiły rozgrywane rok później młodzieżowe Mistrzostwa Świata, które argentyńscy juniorzy wygrali w Cuglach. Młodzi Albicelestes w 6 rozegranych w Japonii spotkaniach zaaplikowali rywalom 20 goli. 8 strzelił Ramon Diaz, 6 Maradona. W drodze po chwałę Argentyna rozbiła m.in. reprezentację Polski wynikiem 4-1. Urodzony w Lanos gracz został niekwestionowaną gwiazdą tamtego turnieju, a wkrótce stał się idealnym narzędziem propagandowym dla rządzącej krajem wojskowej junty. Decydenci powołali go nawet na krótki okres do odbycia służby wojskowej, ścili mu włosy i przedstawiali w mediach jako wzór do naśladowania dla argentyńskiej młodzieży. Maradona przyrównywał również w telewizyjnych wywiadach reprezentantów kraju do żołnierzy walczących na froncie za ojczyznę. Reklamował też spółki Skarbu Państwa. Oczywiście to wszystko nie do końca było napędzane wielkim patriotyzmem Diego. Zitterspieler starał się o to, by podniosłe komentarze jego przyjaciela i przysługi czynione huncie miały przełożenie na stan ich portfela. Z 166 meczów i 116 goli. Na tak oszałamiającym wyniku zatrzymał się licznik mierzącego 165 cm wzrostu piłkarza w barwach Argentinos Juniors. Niebawem stało się jasne, że ten klubik, który nigdy na poważnie nie liczył się w argentyńskim futbolu, stanie się dla Maradony zwyczajnie za ciasny. Diego przerastał nie tylko Argentinos. Diego zaczynał przerastać całą Argentynę. Swoje sieci na supergwiazdę zaczęli zarzucać Europejczycy. Już w 1979 roku nadeszła pierwsza oferta z FC Barcelony. Wówczas junta wojskowa, której także zależało na tym, by Diego pozostał w kraju, przekazała Argentinos Juniors pieniądze na podwyżkę dla Maradony. Dwa lata później supertalent nadal pozostawał w kraju, ale za to zmienił barwy klubowe. W 1981 roku Diego zrealizował dziecięce marzenia i powędrował przywdzieć koszulkę Boca Juniors, by zagrać na osławionej La Bombonierze, jak nazywa się stadion klubu z Buenos Aires. Aby ściągnąć do siebie 21-letnią gwiazdę, Boca musiało wysupłać z klubowej kasy 4 miliony dolarów. Kolejne 65 tysięcy co miesiąc wpływało na konto ex-piłkarza Argentinos Juniors. W pogrążonej w olbrzymim kryzysie ekonomicznym Argentynie kwoty te przyprawiały o zawrót głowy. Maradona nie musiał martwić się o finanse nie tylko dzięki pensji płaconej mu przez nowy zespół. Cider Spieler powołał firmę Maradona Productions, która dbała o interesy dwójki przyjaciół. Młoda argentyńska gwiazda miała podpisane kontrakty reklamowe, m.in. z Coca-Colą i Pumą. Do tego dochodziło mnóstwo pomniejszych umów. Dzięki sponsorom Diego zarabiał blisko 1,5 miliona rocznie. Nie chciał się zgodzić jedynie na zaangażowanie w reklamę alkoholu i papierosów, które uważał za truciznę, co z perspektywy czasu brzmi dość zabawnie. W barwach klubu z La Bombonery zaczął zachwycać już od pierwszego meczu, w którym strzelił dwa gole zespołowi Talleres. Ekipa z Buenos Aires, która od kilku sezonów była pogrążona w marazmie, z Maradoną na pokładzie ponownie nabrała wiatru w żagle. Kolejny popis swojego nieprzeciętnego talentu Dieguito dał w swoim pierwszym superclásico. Maradona, nazywany w dzieciństwie przez przyjaciół Pelusa, co przekładając na język polski oznacza puszka i było to związane z jego tendencją do tycia, czarował cały kraj boiskowymi umiejętnościami. Mógł zagrać praktycznie na każdej ofensywnej pozycji. Był nie tylko świetnym snajperem, ale także doskonałym reżyserem gry, odznaczającym się kapitalną wizją kreowania boiskowych zdarzeń. Jednak to, co zachwycało olbrzymią rzeszę fanów najbardziej, to sposób, w jaki boski Diego potrafił prowadzić piłkę. Gdy wdawał się w dribbling, można było odnieść wrażenie, że ta jest przyklejona do jego nogi. Ten sposób prowadzenia piłki nie zmieniał się nawet, gdy przyspieszał lub był naciskany przez rywala. Nisko osadzony środek ciężkości ciała, który pozwalał mu balansować pomiędzy przeciwnikami i masywne, silne nogi sprawiały, że odebranie mu piłki graniczyło z cudem. W związku z tym rywale nieradzący sobie z geniuszem Maradony często posuwali się do faulowania. Ich frustracja niejednokrotnie powodowała, że Diego padał ofiarą brutalnych zagrań, za które dzisiaj ich autorzy natychmiast maszerowaliby pod prysznic. Jednakże 40 lat temu gra była o wiele ostrzejsza niż obecnie. Zresztą sam piłkarz wielokrotnie miał żal do arbitrów o to, że dopuszczali do polowania na jego nogi. Pierwszy sezon Diego w Boca zakończył się zdobyciem tytułu mistrzowskiego przez klub ze stolicy. Swoją drogą jedynego tytułu mistrza Argentyny, jaki zdołał wywalczyć Maradona w czasie kariery. 40 spotkań ligowych i 28 strzelonych goli w wykonaniu ich lidera musiało robić wrażenie. Boca Juniors powrócili na szczyt, ale niebawem okazało się, że ekipa z Buenos Aires nie posiada pieniędzy pozwalających im na utrzymanie Diego w drużynie i płacenie Argentinos Juniors rat za transfer zawodnika. Problemy Boca przykuły uwagę innych klubów, skorych do zaangażowania Maradony. Chęć pozyskania argentyńskiej gwiazdy zgłosiło chociażby brazylijskie São Paulo. Coraz większą potrzebę zmiany klimatu przejawiał również sam Diegito. Zawodnik Boca był zmęczony otaczającą go presją i przytłaczającą popularnością. Fani oczekiwali od niego, że w każdym meczu będzie się wykazywał nadludzką formą, a każde odstępstwo od tej reguły było traktowane jako wielkie rozczarowanie. Wrodzona wrażliwość Maradony i jego trudny charakter powodowały, że ciężko znosił jakikolwiek przejaw krytyki, nierzadko dając się wciągać w niepotrzebne kłótnie z kibicami czy dziennikarzami.
Ludzie muszą zrozumieć, że ten cały Maradona to nie maszyna do ich uszczęśliwiania. Nie jestem także maszyną do rozdawania buziaków i uśmiechów. Jestem zwykłym człowiekiem, który czasem dokona czegoś, co daje radość fanom, a także mnie samemu. Problem w tym, że ludzie myślą inaczej, szczególnie gdy zagram 1, 2 czy 10 słabszych meczów. Czasem do rozpętania piekła wystarczy jedno spotkanie, w którym nie zdobywam gola. Dlaczego oni nie są mi w stanie tego wybaczyć?
Tymczasem zbliżały się kolejne Mistrzostwa Świata i tym razem nikt w całym kraju nie wyobrażał sobie, by mogło na nich zabraknąć boskiego Diego. Albicelestes wybierali się na nie w roli obrońcy tytułu. Presja była ogromna, szczególnie, że junta wojskowa rządząca krajem wywołała 2 miesiące wcześniej wojnę. Rządzący krajem Leopoldo Galtieri uznał bowiem, że dobrym sposobem na scementowanie jedności narodowej i podreperowanie fatalnych nastrojów społecznych będzie wywołanie konfliktu zbrojnego. W związku z tym wojska argentyńskie zajęły należące do Wielkiej Brytanii Falklandy, licząc na to, że Zjednoczone Królestwo nie będzie sobie szczególnie zawracało głowy kamienistymi wysepkami gdzieś tam na końcu świata. Argentyńscy politycy grubo jednak się przeliczyli. Rząd Margaret Thatcher wysłał 3 dni po inwazji flotę składającą się ze 127 okrętów jej królewskiej mości, mających na celu odbicie wysepek nazywanych przez Argentyńczyków Malwinami. Pogrążony w kryzysie kraj oczekiwał w końcu na jakieś pozytywne informacje. Na mundial Diego udawał się już wiedząc, że po turnieju zamieni Argentynę na Katalonię. FC Barcelona dopięła swego i wygrała wyścig o podpis latynoskiego gwiazdora. Ich starania o niewysokiego wirtuoza trwały niemal nieprzerwanie od 4 lat. Tymczasem Maradona zadebiutował na Mistrzostwach Świata 13 czerwca 1982 roku w meczu z Belgią. Nie był to jednak debiut udany. Obrońcy tytułu polegli w meczu z Czerwonymi Diabłami 0-1. Na domiar złego, po tym spotkaniu w Argentyńczyków ugodziła wiadomość o kapitulacji ich wojsk i sromotnej klęsce, jaką ich siły zbrojne poniosły w czasie konfliktu o Falklandy. Wszystko wbrew narracji, jaka cały czas była budowana przez rządzącą juntę. Kolejne 2 mecze czempionatu padły jednak łupem Albicelestes. Wygrane 4-1 spotkanie z Węgrami było też pierwszym, w którym Maradona wpisał się na listę strzelców. I to dwukrotnie. Wygrana z Salwadorem w kolejnym meczu pozwoliła podopiecznym Menottiego wyjść z grupy. Ale w kolejnej rundzie, która swoją drogą także była fazą grupową, natrafili na piekielnie mocnych rywali w postaci Włochów i Brazylijczyków. Oba mecze zakończyły się porażką Maradony i jego kolegów. W dodatku nowy gracz Barcelony pożegnał się z hiszpańskim turniejem w najgorszy możliwy sposób. W starciu z Canarinhos otrzymał czerwoną kartkę po tym, gdy kopnął w brzuch Brazylijczyka Batistę. Mimo to wiele osób w czasie tamtych mistrzostw po raz pierwszy mogło podziwiać piłkarski kunszt urodzonego w Lanús supertalentu, który zdobywał serca kibiców całą gamą nietuzinkowych zagrań i nieszablonową wizją gry. Był to swego rodzaju prolog, poprzedzający to, co miało wydarzyć się 4 lata później. Do stolicy Katalonii Maradona przybył wraz z liczną grupą przyjaciół i rodziny, nazywanymi później przez media klanem Maradony. Zatrudnił również osobistego lekarza oraz trenera przygotowania fizycznego. Diego otaczał się swoimi zaufanymi ludźmi, co niestety niekoniecznie miało pozytywny wpływ na jego formę fizyczną oraz psychiczną. Krążyły plotki, jakoby Maradona wraz ze swoją świtą mocno korzystali z uroków życia i pokus, jakie oferowała Barcelona. Dom zamieszkały przez nowego gracza Blaugrany był miejscem nieustannych imprez. To właśnie w jednym z klubów nocnych stolicy Katalonii, Dieguito, miał posmakować po raz pierwszy specyfiku, z którym tak mocno był utożsamiany przez resztę życia.
Kiedy w to wchodzisz, to chciałbyś powiedzieć nie, ale potem słyszysz, jak twój głos mówi tak. Wydaje ci się, że wszystko będziesz mógł kontrolować, że wszystko będzie okej, ale potem sprawy się komplikują.
Tak po latach wypowiadał się bohater dzisiejszego podcastu na temat uzależnienia od kokainy. Niesportowy tryb życia powodował, że krewki charakter Argentyńczyka uwypuklał się jeszcze bardziej. Gdy klub zabronił mu pojechać na benefis Paula Breitnera, rozjuszony Diego zdemolował gabloty z klubowymi trofeami. Miał również problemy z dostosowaniem się do standardów Ligi Hiszpańskiej, która była o wiele bardziej wymagająca pod względem przygotowania fizycznego od rozgrywek w Argentynie. Mimo to w czasie pierwszego sezonu spędzonego na Camp Nou mógł dopisać sobie do CV zwycięstwo w Copa del Rey. Jednakże triumf ten nie poprawił mu humoru. Dieguito miał pretensje do arbitrów, że niedostatecznie chronią go przed brutalnymi atakami rywali. Jeśli ktoś w tamtym czasie uważał, że są to jedynie nieuzasadnione fanaberie przereklamowanej gwiazdeczki, to początek kolejnego sezonu potwierdził prawdziwość tezy Argentyńczyka. Września 1983 roku. Blaugrana rozgrywa mecz przeciwko Atleticowi Bilbao. Duma Katalonii prowadzi pewnie z drużyną z kraju Basków. Na zegarze zbliża się 60. minuta gry. Diego Maradona przejmuje piłkę i zabiera się do rozpoczęcia rajdu w kierunku bramki Antoniego Zubizarrety. Jednakże za Argentyńczykiem niczym cień podąża nieustępliwy obrońca Antoni Goikoetxea. W momencie, w którym Dieguito przejmuje piłkę, baskijski obrońca wie, że musi zrobić wszystko, by nie dać swojemu rywalowi szans na rozpoczęcie jednego ze swoich magicznych driblingów. Niestety, Goikoetxea wybiera najgorszy możliwy sposób na zastopowanie Maradony. Dwoma wyprostowanymi nogami z całym impetem wjeżdża od tyłu w achillesy zawodnika Barcy. Diego pada na murawę jak rażone piorunem. Po chwili cały zwija się z bólu. W czasie interwencji lekarskiej oczom kibiców ukazuje się zakrwawiona kostka latynoskiej gwiazdy, która uległa złamaniu. Obrzydliwy faul, nie mający nic wspólnego ze sportem. Zabrania się być artystą, napisała nazajutrz na swoich łamach Marka. Po tym zdarzeniu Goikoetxea doczekał się przezwiska Rzeźnik z Bilbao, z którego zresztą był dumny. But, który złamał lewą kostkę Maradony, trafił do pleksiglasowej gabloty i został wyeksponowany przez brutalnego obrońcę Atletiku w jego domu.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Początkowe diagnozy wskazywały na to, że Diego nie powróci już do gry do końca sezonu. Jednakże praca wykonana przez Maradonę z jego osobistym lekarzem, Rubenem Oliwą, dała wymierne korzyści i supergwiazdor wybiegł na plac gry już po 3 miesiącach rekonwalescencji. Kilkanaście dni później skarcił Athletic Bilbao ustrzeleniem dubletu. Chociaż Diego miewał w barwach klubu z Camp Nou przebłyski geniuszu, katalońscy kibice nie byli zachwyceni jego postawą. Barcelona od dekady czekała na odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii, a Argentyńczyk nie potrafił jej go dać. Nie wzbogacił również klubowej gabloty o trofeum międzynarodowe. Gwizdy fanów stawały się coraz częstsze. Przewrażliwiony na własnym punkcie Dieguito traktował je jako osobistą zniewagę i otwarcie mówił o tym, że nie czuje się dobrze w trykocie Barcy. Maradona, Zitterspieler i ich świta coraz bardziej odseparowywali się od klubu, tworząc coś w rodzaju oblężonej twierdzy. Stosunki pomiędzy urodzonym w Lanús piłkarzem i ówczesnym prezesem Blaugrany, panem Josepem Luisem Nunezem, również stawały się coraz bardziej napięte. Ostatecznym końcem przygody Maradony z FC Barceloną był finał Pucharu Króla, rozegrany 5 maja 1984 roku. Rywalem Blaugrany ponownie Athletic Bilbao. W owym czasie stosunki pomiędzy oboma zespołami były, mówiąc delikatnie, nieprzyjacielskie. Tamten dzień stanowił apogeum złych emocji. Baskowie zwyciężyli to starcie 1-0, a gdy obie ekipy schodziły do szatni, gracz Bilbao, Sola, zaczął prowokować Maradonę. Diego nie pozostał mu dłużny, a we wszystko wmieszał się jeszcze Andoni Goicoechea, który znów użył przemocy wobec filigranowego Latynosa. Ta sytuacja była iskrą zapalną, która spowodowała, że w sukurs koledzy z zespołu podążyli pozostali zawodnicy Dumy Katalonii i na murawie Santiago Bernabeu, będącego stadionem goszczącym finalistów Copa del Rey, wywiązała się regularna bitwa, przypominająca ustawkę dwóch zwaśnionych chuligańskich bojówek. Bili się piłkarze, działacze i trenerzy. Wszystko to na oczach zszokowanego króla Hiszpanii Juana Carlosa. Po meczu stało się jasnym, że będąc jedną z najaktywniejszych osób biorących udział w zamieszkach, Diego Armando Maradona musi pożegnać się z klubem. Po meczu rzuciłem się na nich, ponieważ przez cały czas bili nas i zaczepiali, aż w końcu jeden z nich pokazał mi dwa palce i... gówno wpadło w wentylator. Napieprzaliśmy się wszyscy na środku boiska. Dzięki Bogu, że Miguel i reszta chłopaków stanęli w mojej obronie. Inaczej ci cholerni Baskowie by mnie zabili. Jeden z ówczesnych działaczy Barcelony wspominał po latach, że w tamtym momencie zrozumiał, iż klub mający takiego lidera jak Maradona nie jest w stanie sięgać po sukcesy. Skompromitowany Argentyńczyk musiał sobie poszukać nowego zespołu, a koleje losu zesłały go w dość niespodziewane miejsce. Czasami, by wystrzelić na sam szczyt piłkarskiej hierarchii, trzeba odbić się od dna. Transfer do takiego klubu, jakim było w połowie lat 80. Napoli, mógł zdawać się upadkiem na dno. Okej, Serie A stanowiło w tamtym okresie najlepszą ligę piłkarską na świecie, ale było zdominowane przez kluby z bogatej północy kraju. Południowcy byli traktowani jak futbolowy zaścianek. Kibice klubów z Mediolanu czy Turynu nazywali Neapolitańczyków brudasami, a ich region Afryką. Kpili z epidemii cholery, która kiedyś nawiedziła to miasto. Ich transparenty nawoływały do wprowadzenia polityki apartheidu wobec Neapolu, a intonowane przez nich przyśpiewki wyrażały nadzieję, że erupcja Wezuwiusza zmiecie południowców z powierzchni ziemi. Do tych futbolowych zaświatów trafiał właśnie Maradona. Nieco przykurzona, ale nadal gwiazda światowego formatu. Jeśli latynoski gwiazdor wybrał Neapol, sądząc, że klub mniejszego formatu niż Barcelona da mu spokój i odseparuje od wścibskich dziennikarzy i kibiców, to bardzo grubo się pomylił. Nowy nabytek Napoli witał wypełniony po brzegi rozentuzjazmowanymi fanami stadion Świętego Pawła. Dla tifozji klubu walczącego o ligowy byt, transfer tak renomowanego zawodnika był niczym nadejście długo wyczekiwanego Mesjasza. Za tym dość zaskakującym transferem stał ówczesny prezes Napoli, Corrado Ferlaino, który potrzebował spektakularnego ruchu, by rozluźnić gęstniejącą wokół niego atmosferę. Pomagał mu pracujący wówczas w klubie z południa Włoch, Luciano Moggi, którego możecie kojarzyć z odcinka poświęconego aferze Calciopoli. Jednakże skąd przeciętny klub z biednego regionu Italii wziął pieniądze na dokonanie wartej 13 milionów dolarów transakcji? Odpowiedź jest prosta. Camorra. Ta wiedza stanowiła tajemnicę Poliszynela, jednak większość mieszkańców bała się o tym mówić głośno. Gdy francuski dziennikarz odważył się zapytać na pierwszej konferencji prasowej Maradonę o to, czy mafia brała udział w przeprowadzaniu transferu, zdenerwowany Ferlaino wyrzucił go z sali i zabronił mu pojawiać się na stadionie Świętego Pawła. Mafijna organizacja, założona w XIX wieku w Królestwie Neapolu, stanowiła nieoficjalną władzę w tym włoskim mieście. Ferlaino, pragnąc mieć Maradonę za wszelką cenę u siebie, zaprzedał duszę diabłu. Chcąc zebrać sumę potrzebną na wykup Argentyńczyka z FC Barcelony, zwrócił się o pomoc do Camorry, niczym Amerigo Bonasera, do Don Vito Corleone w początkowej scenie Ojca Chrzestnego. Mafia zgodziła się pomóc prezesowi Napoli. Oczywiście nie zrobiła tego z dobroci serca. Szefowie Camorry wyczuli, że Diego może stanowić dla nich świetną inwestycję na przyszłość. Wkrótce ulice Neapolu zostały zalane pamiątkami z podobizną nowej gwiazdy lokalnej drużyny piłkarskiej, z czego największe profity czerpała właśnie wspomniana organizacja przestępcza. Wszystko to nie było w smak Jorge Citerspielerowi, który do tej pory mocno dbał o to, by prawa wizerunkowe Diego należały jedynie do Maradona Productions. Jednak w starciu z bezwzględną Camorrą agent musiał iść na ustępstwa. Zresztą był to już okres, kiedy współpraca Citerspielera i Maradony zbliżała się do końca. Przyjaciel Diego z dzieciństwa podejmował coraz więcej nieprzemyślanych ruchów, które w pewnym momencie doprowadziły ich na skraj bankructwa. Citerspielerowi tak źle poszło z cyferkami, że byliśmy na zero, a nawet z długami. Byliśmy bankrutami. Jorge coś kupował. Ropę, domy, bingo w Paragwaju. Nie wiem, co to było. Już po wszystkim nawet dom w Hiszpanii zlicytowano. Drogi Citerspielera i Diego rozeszły się w 1985 roku. Jorge parał się później między innymi polityką. W połowie lat 90. ponownie zajął się agenturą piłkarską. Miał w swojej stajni między innymi Martina de Michelisa. Niestety, pierwszy agent Maradony popełnił samobójstwo w 2017 roku. Pogrążony w depresji wyskoczył z 7. piętra hotelu w Buenos Aires. Wszystko to chwilę po spotkaniu ze swoim psychoterapeutą. W umysłach fanów powinien jednak zostać zapamiętany przede wszystkim jako protoplasta wielkich piłkarskich superagentów. Jeśli kibice w Neapolu liczyli na to, że Diego z miejsca zamieni ich zespół w jedną z potęg Serie A, to mogli na początku czuć się zawiedzeni. W pierwszych 13 kolejkach sezonu 1984-85 nowy klub Argentyńczyka zwyciężył zaledwie dwukrotnie. Święta Bożego Narodzenia spędzając na trzeciej od końca pozycji w tabeli. Pobudzenie nastąpiło w drugiej części tamtej kampanii. Po nowym roku Neapolitańczycy przegrali tylko jedno ligowe spotkanie, kończąc ten sezon na 8 pozycji. Diego z 14 golami na koncie uplasował się na 3. miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców Ligi Włoskiej. Było nieźle, ale Maradonie zależało na tym, by klub doszlusował do czołówki i włączył się w walkę o Scudetto. Diego sugerował prezesowi Fierlaino, by zasilił klub piłkarzami, którzy będą zdolni wskoczyć na jego poziom gry. Dzięki temu w Neapolu pojawili się m.in. napastnik Bruno Giordano z rzymskiego Lazio i obrońca Alessandro Renica z Sampdorii. Roszadzie uległa także posada trenera. Ottavio Bianchi zastąpił na tym stanowisku Rino Marchesiego. Wszystkie te zmiany pozwoliły Napoli uczynić progres. W czasie kolejnej kampanii Neapolitańczycy finiszowali w tabeli na najniższym stopniu podium. Maradona tym razem strzelił 11 goli w sezonie, Giordano dorzucił 10. A to był dopiero początek złotego okresu klubu. Najlepsze miało dopiero nadejść za rok. W międzyczasie Maradona miał udać się na swój drugi mundial. Nie można jednak powiedzieć, że nic innego nie zajmowało mu głowy. Był świadomy, że na horyzoncie widnieje spory skandal obyczajowy. Młodsza od Diego o 4 lata Cristina Sinagra, z którą Argentyńczyk wdał się w romans, zaszła z nim w ciążę i miała zamiar opowiedzieć o tym publicznie, o czym poinformowała znajomych zawodnika. Wcześniej piłkarz Napoli zerwał z nią kontakt. Wszak od dawna był w związku z Claudią Villafanie, poznaną jeszcze w czasach dzieciństwa. Co prawda bulwarówki często pisały o domniemanych romansach Diego, ale tym razem nie były to zwyczajne plotki. Argentyńczycy, udając się do Meksyku na Mistrzostwa Świata, nie byli wymieniani w gronie faworytów, a samego Maradonę nie wliczano w poczet największych gwiazd tego turnieju. Kibice bardziej czekali na to, by móc podziwiać na boisku takie tuzy jak Michel Platini czy Brazylijczyk Zico. Okazało się jednak, że Diego wyjeżdżał z ojczyzny Tequili jako piłkarski półbóg i zapewnił sobie tamtym czempionatem nieśmiertelną sławę. Bez Meksyku 86 nie byłoby Maradony, jakiego znamy. Inauguracja turnieju w meczu przeciwko Korei Południowej – 3 asysty. Zremisowany mecz z Włochami – gol. Wygrane spotkanie z Bułgarami to znowu asysta, po wcześniejszym ograniu w dziecinny sposób Andreja Żelazkowa. Albiceleste awansowali pewnie z pierwszego miejsca do fazy play-off, a bukmacherzy obniżali stawki, które można było zarobić stawiając na Argentynę. Fani natomiast byli zachwyceni kapitalną grą zawodnika Napoli, będącego siłą napędową zespołu Carlosa Bilardo. Diego dbał nawet o to, by w szatni jego reprezentacji panowała zdrowa atmosfera. Gdy selekcjoner szukał winnych udziału w nocnej eskapadzie, Maradona wziął winę na siebie, chociaż poprzedniego wieczora grzecznie siedział w pokoju. Na boisku brylował także w kolejnych meczach. Chociaż w starciu 1/8 finału z Urugwajem nie przyczynił się znacząco do zwycięskiego trafienia, to na murawie był najaktywniejszym piłkarzem. Oddał strzał w słupek, zdobył nieuznanego gola i kreował grę Albicelestes. Batalią, która przyniosła Diego Armando Maradonie wieczną sławę i splendor, a jednocześnie zhańbiła go w oczach wielu fanów, był ćwierćfinałowy bój z Anglikami. Na wstępie podcastu mogliście usłyszeć odtworzenie komentarza Hugo Victora Moralesa, który był sprawozdawcą argentyńskiej telewizji w Meksyku. W tak żywiołowy sposób fetował on gola zdobytego przez zawodnika Napoli po indywidualnej akcji, kilkudziesięciometrowym rajdzie i przedryblowaniu całego bloku defensywnego synów Albionu. Kapitalna akcja Maradony została wybrana w 2002 roku najpiękniejszym golem w historii Mistrzostw Świata. Dodatkowego smaczku całej sytuacji nadaje fakt, że 3 minuty wcześniej kapitan Albicelestes strzelił swojego pierwszego gola w tym meczu. Być może jeszcze sławniejszego niż magiczny slalom pomiędzy Anglikami. Jednak daleko mu było do miana pięknego. Obrońca Steve Hodge tak nieudanie chciał zastopować akcję Argentyńczyków, że posłał wysoką świecę w kierunku bramki strzeżonej przez Petera Shiltona. W tym momencie zza pleców Anglików niczym zjawa wyskoczył Maradona. Shilton pognał wypiąstkować niefortunnie zagraną futbolówkę. Jednak Diego wyskoczył do niej w tym samym momencie co goalkeeper Derby County i niespodziewanie wygrał powietrzny pojedynek z wyższym od niego o niemal 20 cm rywalem, który na dodatek mógł przecież używać rąk. Publiczność zgromadzona na Estadio Azteca mogła czuć się skonsternowana. Wyspiarze szybko zasygnalizowali arbitrowi, że Maradona także pomagał sobie ręką w walce o górną piłkę. Ich nieśmiałe protesty nie zostały uwzględnione. Tunezyjski arbiter Ali Bin Nasser wskazał na środek boiska. Na jego obronę mogę jednak powiedzieć, że ani publiczność na stadionie, ani chyba sami Anglicy nie byli pewni, czy ich rywal faktycznie podbił piłkę pięścią. Nawet telewizyjne powtórki nie dawały 100% pewności. Dopiero zdjęcia, które ukazały się dzień po meczu, potwierdziły te przypuszczenia. Oczekiwany przez argentyński naród Pibe, będący uosobieniem w futbolu, rodem z kraju tanga, objawił się całemu światu w pełnej krasie, strzelając bodaj 2 najsłynniejsze gole w całej historii World Cup. I to wszystko w przeciągu zaledwie 180 sekund. biednego, dzięki któremu zachwycił fanów futbolu swoim piłkarskim kunsztem i nieziemskim talentem, oraz drugiego, który pokazał jego duszę ulicznego cwaniaka i boiskowego oszusta. Prawdziwa viveza, której mogła go nauczyć tylko walka o przetrwanie na ulicach Villa Fiorito. W tamtym momencie chyba cała Argentyna wierzyła, że Maradona jest boskim posłańcem. Anglicy odpowiedzieli tylko trafieniem Linekera i to Albi Celestes zameldowali się w strefie medalowej. Sam Maradona, zapytany o sytuację przy pierwszej bramce, odpowiedział w swoim stylu, że był tam gol Maradony i ręka Boga, przez długie lata nie chcąc otwarcie przyznać się do tego oszustwa. Uderzał za to w patriotyczne tony i mówił o odwecie Argentyny na Anglii za przegraną wojnę o Falklandy. Oczywiście przed meczem mówiliśmy, że nie ma on nic wspólnego z wojną o Malwiny, ale wiedzieliśmy przecież, że zginęło tam wiele argentyńskich dzieci, zastrzelonych jak ptaszki. To był nasz rewanż. Obciążyliśmy angielskich piłkarzy winą za wszystko, co się stało, za wszystkie cierpienia argentyńskiego ludu. Czułem i tak naprawdę czuję, że wygraliśmy wtedy więcej niż mecz piłkarski. Przy pierwszej bramce czułem, jakbym ukradł Anglikom portfel z pieniędzmi, które nie należały do nich. Druga zaś przebiła wszystko. Po spotkaniu z Anglią, Argentyńczycy uwierzyli, że końcowy triumf ich zespołu znajduje się na wyciągnięcie ręki. Półfinałowy mecz z Belgią był kolejnym koncertem, danym przez Maradonę w czasie trasy o nazwie Mexico 86. There he goes. Najpierw podciął piłkę nad wychodzącym z bramki Jean-Marie Pfaffem, znajdując się w asyście dwóch belgijskich obrońców, zaś 12 minut później kolejny raz ośmieszył cały blok defensywny rywala, dryblując między obrońcami Czerwonych Diabłów, jakby byli palikami rozstawionymi podczas sesji treningowej. W mniemaniu wielu ekspertów był to najlepszy indywidualny występ piłkarza w historii mundialu, ocierający się o perfekcję. Mimo wszystko dziś, z racji kontrowersji i skandali krążących wokół spotkania z Anglią, półfinałowy popis Diego zdaje się być troszeczkę niedoceniany. Maradona. Maradona. 29 czerwca 1986 roku. Estadio Azteca w Meksyku. Finał Mistrzostw Świata. Argentyna mierzy się z reprezentacją RFN. Zegar pokazuje 83. minutę gry. Na tablicy wyników widnieje remis 2-2. 3 minuty wcześniej Niemcy za sprawą Rudiego Fellera odrobili straty do swoich południowoamerykańskich przeciwników. Znajdujący się przy kole środkowym Diego Maradona posyła prostopadłe podanie do niepilnowanego Jorge Burruchagi. Piłkarz FC Nantes gna jak szalony w kierunku bramki strzeżonej przez Toniego Schumachera, by za chwilę posłać futbolówkę obok interweniującego golkipera FC Köln. Argentyna 3, RFN 2. 7 minut później brazylijski sędzia prowadzący to spotkanie obwieszcza przy ciągłym gwizdkiem, że gra zostaje zakończona. Albi Celestes mistrzami świata. Chociaż to Burruchaga zadał ostateczny cios, cały świat wie, komu Argentyna zawdzięcza swój drugi triumf na Mistrzostwach Świata. Maradona był w czasie tego czempionatu liderem z prawdziwego zdarzenia. Pianistą, za którym jego koledzy nosili instrument. Maestro, geniusz, mistrz. Rywale obchodzili się z nim brutalnie, jak zwykle zresztą. Tym razem nie natrafiali jednak na młodziana, który żalił się sędziom na ostrą grę przeciwnika. Maradona otrzypywał z siebie bitewny kurz i ruszał dalej w bój, a kolejne wślizgi przeciwników trafiały tylko w powietrze. Dryblował, strzelał, asystował i kreował grę. Idealnie wpasował się w taktykę trenerskiego perfekcjonisty, jakim bez wątpienia był Carlos Bilardo. Jednocześnie sprawił, że już nikt nigdy nie śmiał mówić o nim jako o niespełnionym talencie. Meksykańskim turniejem wybudował sobie cokół i postawił na nim swój pomnik. Teraz wracał do Neapolu, by uczynić to samo. Najpierw jednak musiał zmierzyć się z problemami natury osobistej. W dzisiejszym odcinku pojawi się kilka postaci żeńskich, co w przypadku Diego nie powinno jakoś specjalnie dziwić. We wszystkie wcieliła się Milena Staszuk, znana jako anonimowa aktorka, czyli moje podcastowe odkrycie ubiegłego roku. Zbraniała się co prawda przed promocją, ale uważam, że warto doceniać dobre treści, więc jeżeli szukacie czegoś nowego do słuchania i w dodatku jeszcze interesujecie się aktorstwem czy kinematografią, teatrem, to gorąco polecam wyszukać nazwę anonimowa aktorka. Ale koniec tego słodzenia. 20 września 1986 roku przyszedł na świat Diego Sinagra, pierworodny syn Maradony. Media wręcz oblegały neapolitański szpital, w którym Cristina Sinagra urodziła rzekome dziecko argentyńskiego piłkarza. Supergwiazdor Napoli zaprzeczał jednak wszystkiemu i nie miał zamiaru uznać swojego ojcostwa. Była kochanka Diego, nie miała jednak wątpliwości.
To dziecko to owoc mojego związku z Diego Armando Maradoną, piłkarzem Napoli. Po więcej informacji w tej sprawie proszę się zwracać do mojego adwokata. Dlaczego Diego nie uznał syna? Myślę, że jest niedojrzały, ale wie, że to jego syn. Myślę, że przez to cierpi.
Claudia Villafañe, narzeczona zdobywcy Pucharu Świata, była w drugim miesiącu ciąży, gdy w mediach rozhulała informacja o pierworodnym synu jej partnera, którego miała mu dać inna kobieta.
Byłam sama w domu, w drugim miesiącu ciąży. Włączyłam telewizor i widzę kobietę z dzieckiem, która twierdzi, że to syn Diego. Przyszedł do domu zapłakany i mówi mi, że to wszystko kłamstwa.
Spytam tylko jeden raz. Powiedz mi prawdę, to twoje dziecko?
A on znów, że nie, że to nieprawda.
Ostatecznie piłkarz przyzna się do ojcostwa dopiero w 2005 roku, chociaż włoski sąd uznaje już 12 lat wcześniej. Urodziny Diego Sinagry i kryzys małżeński były dopiero początkiem wielkiego sztormu kłopotów osobistych, który miał nawiedzić Maradonę w Neapolu. W międzyczasie Argentyńczyk wywalczył sobie status półboga na południu Włoch i stworzył kult jednostki, który być może był jeszcze silniejszy niż uwielbienie, jakim obdarzali Diego jego rodacy. Kluczowy był tutaj sezon bezpośrednio po zdobyciu Mistrzostwa Świata z Albicelestes. Do składu ekipy spod Wezuwiusza dołączyli Fernando de Napoli i Andrea Carnevale. Coraz większą rolę zaczął odgrywać młodziutki obrońca Ciro Ferrara, który był wychowankiem klubu. Siła zespołu rosła coraz bardziej, a na czele bandy południowców stanął napędzony mundialową chwałą Maradona. Możni z północy mogli się coraz bardziej obawiać tych, których do tej pory traktowali jako ubogich krewnych, nie liczących się w czasie podziału łupów. W sezonie 1986-87 Neapolitańczycy nie dali się pokonać w żadnym z pierwszych 13 ligowych spotkań, bijąc m.in. Juventus na ich stadionie 3-1. Dopiero na początku 1987 roku patent na zespół Maradony znalazła Fiorentina, jednakże kolejne 5 spotkań zakończyło się wygraną podopiecznych Bianchiego. Chociaż końcówka tamtej kampanii to gra w kratkę drużyny z południa Italii, ostatecznie Scudetto powędrowało na konto Maradony i spółki, dając Napolowi pierwsze w historii Mistrzostwo Włoch. Na dokładkę sięgnęli po Coppa Italia. Diego znów został najlepszym strzelcem drużyny, zdobywając w sumie 10 goli. Nie to było jednak najważniejsze. Traktowani jak mieszkańcy getta, Neapolitańczycy eksplodowali radością i zaczęli traktować swojego najlepszego piłkarza, jakby ten został namaszczony przez Boga. Kolejny tydzień to jedna wielka impreza na ulicach miasta. Do legendy przeszła historia o tym, jak któryś z kibiców Napoli napisał na murze okalającym cmentarz: żałujcie, że tego nie widzieliście. Po wygranym Serie A niemal w każdym mieszkaniu zawisły plakaty z podobizną zawodnika z numerem 10 na plecach. Zazwyczaj w towarzystwie ikon przedstawiających Jezusa, Matkę Boską lub Świętego Januarego, patrona Neapolu. W bożonarodzeniowych szopkach kładziono do kołyski figurki przedstawiające Diego. Idol Neapolu został wręcz wyniesiony do rangi świeckiego świętego. Wdzięczność biednych mieszkańców stolicy Kampanii, którzy dzięki Maradonie, chociaż przez chwilę, mogli z góry spojrzeć na ważniaków z północy, zdawała się nie mieć granic. Nieco więcej o statusie, jaki zyskał Maradona zarówno u siebie w ojczyźnie, jak i w Neapolu, opowiedziałem w filmie na moim kanale na YouTubie, czyli kanał Konrad Szymański. Zachęcam do obejrzenia. W kolejnym sezonie nikt już nie mógł zlekceważyć nowo koronowanego mistrza Włoch. Szczególnie, że ekipę Ottavio Bianchiego zasilił reprezentant Brazylii, Careca. Tym samym siłę ofensywną zwycięzcy Serie A tworzył tercet Maradona, Giordano, Careca, nazywany przez kibiców Magica. Siła personalna Napoli rosła z każdym rokiem. Jednakże przez kolejne dwa lata pod Wezuwiuszem nie powtórzono sukcesu z 1987 roku. Maradona i spółka sięgnęli za to dwa lata później po Puchar UEFA, kiedy to w finałowym dwumeczu okazali się lepsi od VfB Stuttgart.
Piłkarscy herosi żyją wiecznie. Seria Legendarni.
Wpływ Argentyńczyka na fakt, że przeciętna włoska ekipa stała się cenioną na całym kontynencie siłą, był przeogromny. Nie dość, że magia nazwiska Maradona przyciągała do teoretycznie mało atrakcyjnego zespołu znanych piłkarzy, którzy pragnęli zagrać w jednej drużynie z boskim Diego, to gwiazdor Napoli potrafił wyciągać ze średniej klasy piłkarzy wszystko to, co najlepsze. To przy nim okrzepł talent Ciro Ferrari. To on mobilizował do lepszej gry Giordano czy De Napoliego. To dzięki niemu w klubie zameldowali się etatowi reprezentanci Canarinhos, Careca i Alemão. Neapol miał być za co wdzięczny. Neapol czcił Diego jak Boga. Neapol zapewniał wszystko to, czego ten zapragnął. Również rzeczy, które strąciły Argentyńczyka w przepaść. Lato 1990. Stolica Kampanii fetuje wywalczenie drugiego mistrzostwa Włoch przez ich drużynę. Ultrasi Napoli śpiewają słynną na cały kraj przyśpiewkę, opowiadającą o dziewczynie, która komunikuje swojej matce, że zakochała się natychmiast, gdy tylko ujrzała Maradonę w akcji. Pomimo ponownie zdobytego Scudetto, Diego nie jest tak szczęśliwy jak jeszcze kilka lat temu. Atmosfera Neapolu zaczyna go przytłaczać. Wścibscy i głośni kibice go drażnią. Wszędobylscy dziennikarze wkraczają z butami w każdą sferę jego życia. Co ma wpływ na jego złe samopoczucie? Wypalenie grą w Napoli i ciągłą, olbrzymią presją nakładaną przez otoczenie? Coraz częściej odnawiające się kontuzje i ból pleców? A może nie najlepsza atmosfera w zespole? Te sprawy z pewnością także dawały się we znaki gwieździe Serie A. Jednak kluczową kwestią było postępujące uzależnienie od kokainy. Narkotyku, który stał się jego celem istnienia, a zarazem smyczą, na której trzymała go Camorra. Od początku pobytu Maradony pod Wezuwiuszem organizacja przestępcza zabiegała o jego względy, obsypując go drogimi prezentami. Diego otrzymywał najnowsze modele samochodów, drogie zegarki, najpiękniejsze kobiety i biały proszek. Tyle białego proszku, ile leży na szczytach Alp. W zamian miał być nieoficjalną maskotką Camorry. Pokazywać się na organizowanych przez nich przyjęciach, otwierać ich lokale, chodzić na urodziny ich dzieci. Z pozoru niewielka cena. Gorzej, kiedy w końcu znudzić się rola luksusowej pacynki. Gdy Maradona zaczął przebąkiwać o zamiarze odejścia z Napoli, jego dobra karta zaczęła się odwracać. Kryjące go do tej pory media coraz głośniej i chętniej mówiło o sprawach, które dla wszystkich były dotąd tajemnicą Polichinela, czyli o imprezowym trybie życia piłkarza. Prezes Ferlaino wypominał mu, że jest związany z jego klubem obowiązującym do 1993 roku kontraktem, wartym 5 milionów dolarów za rok i ma sobie wybić z głowy zmianę barw klubowych. Camorra zaś wysyłała delikatne upomnienia w postaci chociażby włamania do mieszkania jego siostry, w którym sprawcy poprzestawiali jedynie meble. Po mundialu w 1990 roku Maradonę nienawidziły całe Włochy. W czasie tego turnieju, rozgrywanego na Półwyspie Apenińskim, los sprawił, że drogi reprezentacji Włoch i Argentyny skrzyżowały się w półfinale. Na dodatek mecz miał zostać rozegrany na stadionie Świętego Pawła w Neapolu. Cały kraj obawiał się, że sympatia miejscowych kibiców będzie po stronie przybyszów z Ameryki Południowej. Szczególnie, że w barwach Albi Celestes występował ich największy idol. Sam Maradona dodatkowo podgrzewał atmosferę przed spotkaniem swoimi wypowiedziami. Przez 364 dni w roku traktują was jak cudzoziemców. A teraz chcą, byście ich oklaskiwali? Przecież to ja przez okrągły rok jestem Neapolitańczykiem. Obawy te okazały się być troszeczkę na wyrost. Nie mający ostatnio najlepszej prasy Diegito nie zdołał zmobilizować Neapolu. Kibice spod Wezuwiusza w większości wsparli Squadrazzurra. Sam mecz zakończył się wynikiem remisowym. O ostatecznym rozstrzygnięciu zadecydowały zatem rzuty karne. W przedostatniej serii jedenastek swojej okazji nie wykorzystał Roberto Donadoni, natomiast boskiemu Diego udało się zmylić Wartera Zengę. Gdy Goicoechea obronił uderzenie Aldo Sereny, stało się jasne, że podopieczni Carlosa Bilardo drugi raz z rzędu zagrają w finale Światowego Czempionatu. Ich rywalem, tak samo jak 4 lata wcześniej, zostali Niemcy. Tym razem jednak to nasi zachodni sąsiedzi wrócili do domu z Pucharem Świata, a sam mecz został uznany jednym z najnudniejszych finałów w historii mundialu. Już w czasie odgrywania hymnów narodowych Maradona został wygwizdany przez publiczność zgromadzoną na Stadio Olimpico w Rzymie. Kolejne tygodnie to ciągła krytyka Diego ze strony włoskich mediów. Zbliżał się nieuchronny koniec Diego Armando Maradony w Napoli. Wkrótce, dzięki podsłuchom policji toczącej wojnę z Camorrą, wyszły na jaw nagrania, które potwierdziły, że Argentyńczyk otrzymywał od neapolitańskiej mafii kokainę. W dodatku wikłano go w sprawę przemytu tego narkotyku. Co prawda Maradonie nie wytoczono wówczas nawet procesu karnego, ale w Neapolu piłkarz był już spalony. Szczególnie gdy w marcu 1991 roku testy antydopingowe wykazały obecność niedozwolonych substancji w moczu gwiazdora.
Byłem wściekły. Graliśmy mecz w każdą niedzielę. Klaudia siedziała z dziećmi, a ja chodziłem do klubu napić się i na kokę. Piłem i brałem kokę do środy. Potem zaczynałem ćwiczenia i czyszczenie organizmu, by w niedzielę być znów w formie. Gdy wracałem do domu naćpany i widziałem moje córki, bałem się, więc zamykałem się w łazience i tam siedziałem godzinami.
Nic dziwnego, że przy takim trybie życia gracz Napoli musiał w końcu wpaść. Co ciekawe, wcześniej Maradonie często udawało się unikać konsekwencji zażywania dopingu, gdyż na kontrolę antydopingową udawał się z plastikowym penisem ukrytym w spodenkach i wypełnionym moczem innego kolegi z zespołu, którym napełniał probówkę. Ów sztuczny penis jeszcze kilka lat temu stanowił eksponat w muzeum w Buenos Aires, ale został skradziony w czasie jednej z wystaw objazdowych. Konsekwencją dopingowej wpadki Maradony była 15-miesięczna dyskwalifikacja. Ta oznaczała gwałtowny zjazd Maradony piłkarza. Diego już nigdy nie miał powrócić na futbolowy szczyt. Zresztą wkrótce zaliczył kolejne kokainowe wpadki, gdy policja przyłapywała go na posiadaniu białego proszku lub znajdowała kompletnie naćpanego. Niebawem piłkarz trafił na swój pierwszy odwyk, po którym na jakiś czas się ogarnął i postanowił wrócić do formy. Zdrowo się odżywiał, uprawiał jogging i chodził na siłownię. Gdy psychoterapeuta zapytał go, od jakich narkotyków jest uzależniony, odpowiedział:
jedyne, od czego jestem uzależniony, to piłka nożna.
Gdy dyskwalifikacja dobiegła końca, pomocną dłoń do niego wyciągnął jego mentor i przyjaciel, Carlos Bilardo. Były selekcjoner Albi Celestes opiekował się wówczas Sevillą i postanowił dać swojemu dawnemu podopiecznemu szansę gry. Mający za sobą ponad roczną przerwę w grze Maradona przybył do stolicy Andaluzji ze sporą nadwagą. Mimo to kibice hiszpańskiego zespołu wiązali spore nadzieje z argentyńskim supergwiazdorem. Niestety, po piłkarzu, roztaczającym niegdyś na boisku blask swojego nieziemskiego talentu, pozostało już tylko wspomnienie. Poza pojedynczymi, naprawdę udanymi meczami, Maradona nie wyróżniał się niczym szczególnym. W dodatku, po raz kolejny wywoływał skandale. Policja przyłapała go na przekroczeniu prędkości, gdy zasuwał ulicami Sewilli ponad 200 km na godzinę w swoim Porsche. Innym razem zrobił awanturę przed nocnym klubem, gdy ochrona nie chciała go wpuścić do środka w sportowym ubraniu. Na sam koniec pokłócił się z Bilardo, gdy ten przedwcześnie ściągnął go z boiska w meczu z Realem Burgos. Ostatecznie w ekipie z Andaluzji zagrał 26 razy i strzelił 5 goli. Po epizodzie w Sewilli była gwiazda Napoli postanowiła wrócić do ojczyzny. Kolejnym przystankiem, który stanowił próbę ratowania końcówki kariery Diegito, było podpisanie kontraktu z Newell's Old Boys. Wyniszczony latami hulaszczego życia Maradona, miewał jednak coraz większe problemy z tym, by sprostać wymaganiom futbolu lat 90., w którym to przygotowanie fizyczne odgrywało coraz większą rolę. Diego starczyło pary na rozegranie zaledwie kilku spotkań w barwach nowej drużyny. Nadal jednak pozostawał mistrzem pakowania się w kolejne kłopoty. Na początku 1994 roku wytoczono mu sprawę sądową po tym, jak strzelał z wiatrówki do grupy dziennikarzy koczujących pod jego domem. Jednakże Argentyńczycy zawsze łagodnie obchodzili się ze swoim największym idolem. Maradona był święty i większość społeczeństwa potrafiła wytłumaczyć sobie jego zachowanie, czegokolwiek by nie zrobił. Dodatkowo selekcjoner Alfio Basile odczuwał coraz większą presję rodaków, którzy naciskali na to, by Diego pojechał wraz z kadrą narodową na swoje ostatnie mistrzostwa świata. Co prawda argumentów sportowych było ku temu jak na lekarstwo, ale przecież Maradona to Maradona, symbol narodowy. Bandera, która miała powiewać na szczycie okrętu o nazwie Reprezentacja Argentyny. Basile ujął się już w czasie meczów barażowych do Mundialu, który miał zostać rozegrany w Stanach Zjednoczonych. Diegito pomógł Albicelestes w pokonaniu Australijczyków i wywalczeniu przepustek na światowy czempionat. Tym samym na pokładzie samolotu lecącego do USA znalazło się także miejsce dla starego mistrza. ...21 czerwca 1994 roku. 60. minuta meczu pomiędzy Argentyną i Grecją. Albiceleste sprowadzą 2-0 po dwóch golach Gabriela Batistuty. Podopieczni Basila przedzierają się z kolejną akcją pod bramkę strzeżoną przez Antoniosa Minu. Linia ofensywna Latynosów wymienia pomiędzy sobą kilka podań z pierwszej piłki. Grecy stoją jak wryci, przypatrując się kombinacyjnej akcji rywala. W końcu Redondo podaje na skraj pola karnego. Piłkę przyjmuje Diego Armando Maradona. Poprawia ją sobie i oddaje soczysty strzał w okienko bramki Greków. ...3-0. Maradona biegnie jak oszalały w kierunku jednego z operatorów telewizyjnych. Z dzikim okrzykiem, ekstazą, zmieszaną z furią, wypisanymi na twarzy, wpatruje się w oko kamery. W końcówce meczu Batistuta kompletuje hat-tricka. Albicelestes rozpoczynają World Cup 94 od efektownej wygranej. Odrodzenie Maradony? Czy na koniec kariery boski Diego przy pomocy młodszych kolegów dokona swojego ostatniego tańca? Nic z tych rzeczy. 4 dni później Argentyńczycy zwyciężają 2-1 w spotkaniu z Nigerią. Boski Diego zalicza asystę przy jednej z bramek Claudio Caniggi. Chwilę po meczu na murawę bostońskiego Foxborough Stadium wchodzi pielęgniarka, odpowiedzialna za pobranie próbek do analizy testu antydopingowego. Zwraca się do Diego, by ten udał się wraz z nią. Maradona chwyta kobietę za rękę i dziarskim krokiem zmierza poddać się kontroli, przy okazji pozdrawiając wiwatujący tłum. Kilka dni później FIFA zwołuje specjalną konferencję prasową. Wynik testu jest dewastujący dla Maradony, reprezentacji Albicelestes i całego kraju. Próbka pobrana od piłkarza wykazała, że w jego organizmie znajdowało się 5 niedozwolonych substancji, w tym efedryna. Była to prawdopodobnie wypadkowa ciężkich treningów supergwiazdora, który przygotowywał się do turnieju wraz ze swoim trenerem personalnym Danielem Cherrinim i chińskim dietetykiem Liu Guochengiem. Po transferze do Argentyny Diego udało się zrzucić 20 kg. Ludzie, z którymi współpracował, nafaszerowali go substancjami mającymi na celu w jak najszybszym tempie zbić jego wagę. Czy Maradona był tego świadomy? Nikt nie ma co do tego 100% pewności. Przysięgam na głowę moich córek, że nie oszukiwałem. Czuję się, jakbym dostał mocny cios od Tysona. Jeśli zostanę uznany winnym, zakończę karierę ze złamanym sercem. Mało co nie umarłem na treningach, a teraz zrobili mi coś takiego. Obcięli mi nogę. Chciałbym wierzyć Avalanche'owi i Blatterowi, ale po tym nie chcę nic więcej mówić. Diego w swoim stylu szukał winnych dookoła. Winy, nie widząc tylko u siebie. Mecz z Nigerią był 91. w jego reprezentacyjnej karierze. Gol z Argentyną 34. Na tym zatrzymał się jego reprezentacyjny bilans. Zalany łzami przed kamerami telewizyjnymi pożegnał się z futbolem na światowym poziomie. Płakała nie tylko Argentyna. Płakał cały świat. By pokazać wam skalę uwielbienia dla Maradony, powiem wam tylko, że po dyskwalifikacji piłkarza przez FIFA zamieszki wybuchły nawet na ulicach stolicy Bangladeszu, Dhaki. Maradonę w obronę wziął także inny z piłkarskich urwisów, Eric Cantona. Mimo wszystko wydaje się dziwne, że doszło do tego w Stanach Zjednoczonych, w sytuacji, gdy Maradona nigdy nie ukrywał sympatii dla Kuby i antypatii dla Amerykanów. To, co wziął, można kupić bez problemu, żeby leczyć alergię. Czas już, żebyśmy my, zawodnicy, zmobilizowali się przeciwko władzom. Ostatnie 2 lata kariery Diego Armando Maradony to odcinanie kuponów w barwach Boca Juniors, z którym co prawda otarł się na początku o mistrzostwo Argentyny, ale przygodę z klubem z Buenos Aires kończył znowu w niesławie. Najpierw starał się odzyskać formę, zatrudniając jako trenera personalnego kanadyjskiego sprintera Bena Johnsona, który tak samo jak on miał przyklejoną łatkę dopingowicza, by na końcu znów dać się przełapać na zażywaniu kokainy. W końcu 30 października 1997 roku, w dniu swoich 37 urodzin, oficjalnie ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. Po zakończeniu przygody z piłką, Maradona imał się różnych zajęć, chociaż najlepiej zawsze wychodziło mu bycie sobą, łącznie z całą gamą przywar, które to oznaczało. Już w czasie dyskwalifikacji, którą został ukarany w czasie Mistrzostw Świata w USA, próbował po raz pierwszy swoich sił w roli trenera. Wówczas został na krótki czas opiekunem prowincjonalnego Deportivo Mandiu, ale bardziej od trenowania swojego zespołu głowę zajmowały mu kolejne maratony picia alkoholu i wciągania kokainy. Chociaż czasem starał się podążać ścieżką, którą szli przykładni obywatele, natura zawsze ściągała Diego na tory, które podążały do stacji o nazwie Skandale i Kontrowersje. Jego kolega z boiska, Jorge Valdano, powiedział kiedyś następująco. Jest kimś, kogo wiele osób chciałoby naśladować. Postacią kochaną i znienawidzoną, wywołującą wiele kontrowersji, zwłaszcza w Argentynie. Szukanie jego następców to błąd. Nie miał sobie równych na murawie, a swoje życie osobiste zamienił w show. Teraz musi przechodzić drogę przez mękę. Nikt nie powinien go naśladować. Już za życia został upamiętniony w obrazach filmowych. Rok temu w kapitalnym dokumencie Asifa Kapadi pod tytułem Diego, który zdobył nominację do Oscara. Wcześniej między innymi w trochę mniej udanym obrazie Maradona, autorstwa słynnego serbskiego reżysera Emira Kusturicy. Doczekał się również własnego kościoła, który zrzesza tysiące osób. Nowi członkowie Iglesia Maradoniana zobowiązani są w ramach rytuału przyjęcia do wspólnoty odtworzyć jego gol zdobyty ręką w spotkaniu z Anglikami. Żaden inny piłkarz nie stał się nigdy takim fenomenem społecznym i kulturowym, wykraczającym daleko poza sferę futbolu. Pomagał w tym z pewnością niepokorny charakter zawodnika, bo chociaż był osobowością telewizyjną, miał własny show, chętnie udzielał się w czasie akcji charytatywnych, komentował mecze i spełniał wszystkie kryteria bycia celebrytą. To wielokrotnie, na długie miesiące, a nawet lata, pochłaniała go ciemna strona życia. Z powodu swoich nałogów wielokrotnie lądował na terapiach odwykowych. Fałszywe informacje dotyczące jego śmierci pojawiły się już w mediach w 2007 roku, gdy trafił do szpitala z powodu zapalenia wątroby. W pewnym momencie ważył 130 kg przy wzroście 165 cm. Stanowił karykaturę samego siebie. Jeden z odwyków spędził na Kubie. Z tym pobytem wiążą się inne wstydliwe epizody z jego życia. Maradona od zawsze miał słabość do polityków będących dyktatorami. Uwielbieniem otaczał Che Guevarę, którego podobiznę miał wytatuowaną na ramieniu. Przyjaźnił się także z Fidelem Castro, który powiedział o nim kiedyś:
Diego jest moim szlachetnym przyjacielem. Jest również wspaniałym sportowcem i przyjacielem całej Kuby, nie oczekując od nas żadnych korzyści.
Swoją drogą podobiznę legendarnego kubańskiego przywódcy także miał wytatuowaną na ciele. Wyrażał się również ciepło o takich politykach jak Evo Morales czy Hugo Chavez. Potępiał za to amerykański imperializm. Swego czasu zaprezentował się światu w koszulce z napisem Stop Bush, gdzie literkę S w nazwisku byłego amerykańskiego prezydenta zastępowała swastyka. Następnie nazwał go ludzkim śmieciem. Warszawski raper Eldo nawijał w utworze Dzieciństwo.
Yo, jeśli żyłeś wtedy i widziałeś go w akcji, to Maradona, nie Pele, jest dla ciebie królem piłkarzy.
Zapewne miliony fanów futbolu na całym świecie zakochały się w tym sporcie, obierając sobie za pierwszego idola Diego Armando Maradona. Argentyńczyk zaczarował swoją grą i nieprzeciętnym talentem umysły olbrzymiej rzeszy dzisiejszych 40- i 50-latków. Młodsi kibice piłki nożnej, w sumie w tym i ja, którzy nie odczuli na własnej skórze fenomenu Latynosa, mogą się zastanawiać, cóż tak magicznego było w tym facecie, że dziś uznawany jest za prawdziwą ikonę popkultury. Przecież gablota z jego trofeami nie pękała wcale w szwach, a jego statystyki nie biły wszelkich rekordów, jak tabelki kreowane przez Messiego czy Ronaldo. W dodatku obrazki z mundialu w 2018 roku, fatalny epizod Diego jako selekcjonera Argentyny mogą dodatkowo zrażać do niego młodsze pokolenie. Jak Paulę Dapene, piłkarkę Interias FF, która po śmierci Maradony postanowiła odmówić uczczenia pamięci piłkarza minutą ciszy.
Poświęcenie minuty ciszy Maradonie, który znany był ze stosowania przemocy, a nie kobietom, które padły ofiarą prześladowań, wydaje się hipokryzją. Moje feministyczne ideały na to nie pozwalają. Był niesamowitym graczem, ale jako człowiek jego zachowanie pozostawiało wiele do życzenia.
Hiszpańska sportsmenka tym samym odniosła się do zarzutów wobec Diego o przemoc domową względem jednej z jego byłych partnerek, Rosy Oliwy. Fenomen Maradony w pewien sposób wyjaśnił niegdyś wspomniany wcześniej reżyser Emir Kusturica.
Zapytałem sam siebie, kim jest ten człowiek? Kim jest ten magik futbolu, który był jak piłkarskie Sex Pistols? Kim jest ten kokainista, który zerwał z nałogiem? Był gruby jak John Falstaff i miękki jak spaghetti. Gdyby Andy Warhol żył, z pewnością postawiłby go obok Marilyn Monroe i Mao Tse-tunga. Jestem pewien, że gdyby nie był piłkarzem, to zostałby rewolucjonistą.
Natomiast dziennikarz magazynu 442, Andrew Murray, dodaje:
Pele strzelił więcej bramek, Messi zdobywa więcej trofeów. Obaj wiodą bardziej stabilne życie niż otyły, uzależnione od kokainy Maradona, który znajduje się na szczycie listy najlepszych piłkarzy wszechczasów. Jego stosunki z futbolem były coraz bardziej napięte z biegiem lat, ale jeśli widziałeś go kiedyś z piłką u nogi, zrozumiesz.
Futbolowy Bóg, któremu inni mogli jedynie wiązać rzemyki w butach, a zarazem przytłoczony życiem i uginający się od ciężaru problemów szary człowiek. Jak mierzący 165 cm Argentyńczyk zmieścił w sobie dwie tak różne i barwne osobowości? Tego zapewne nie rozumiał nawet sam Diego. Wiedział za to coś innego.
Mam tylko prośbę, żebyście pozwolili żyć mi po swojemu. Bo ja nigdy dla nikogo nie chciałem być przykładem.
Po prostu żegnaj, Diego.